Od kilku dni nie daje mi spokoju pewien Macedończyk. Chodzi za mną w moich myślach, jest w moim sercu i bez przerwy przypomina mi o sobie. Myślę, że to jest ten sam Macedończyk i przychodzi do mnie z tą samą sprawą, z jaką kiedyś przyszedł do apostoła Pawła. No nie chcę się do Pawła porównywać, ale Macedończyk mnie dręczy. Nie daje mi spokoju, tak jak spokoju nie dawał Pawłowi. I zanim o tym Macedończyku wam przeczytam, to chcę zostawić jedną myśl. A brzmi ona następująco. Nie ma lepszej nowiny od dobrej nowiny. Możecie to zapamiętać? Nie ma lepszej nowiny od dobrej nowiny. Ponieważ dobra nowina, czyli wieść o Jezusie Chrystusie, jest najlepszą nowiną, jaką człowiek może usłyszeć. A tenże Macedończyk ukazał się w nocnym widzeniu apostołowi Pawłowi i powiedział mu tak: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Może niektórzy z was myślą, że teraz jak czytam Biblię, to od razu widzę analogię do tego, co przed nami, czyli do założenia nowego kościoła. Tak jest. Czytam i widzę analogię. Nawet nie muszę szukać. Wiecie, jak się czymś żyje, to się wszędzie widzi analogię. Moi znajomi chcieli wyprowadzić się do jednego miasta i szukali jakiegoś wsparcia, żeby Bóg im pokazał, czy tak, czy nie. Mówią: Boże, pokaż nam to białe na czarnym. Nie czarne na białym, żebyśmy wiedzieli, tylko białe na czarnym. I zdążyli tak zawołać, a tu jedzie autobus biały z napisem czarnym, z napisem tego miasta. I wiedzieli, że mają tam pójść. Białe na czarnym było, a nie czarne na białym. Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Macedończyk był zdeterminowany. Macedończyk wiedział, że jego naród potrzebuje pomocy. Potrzebuje wsparcia. I wiedział, do kogo po to wsparcie ma się zwrócić. Zwrócił się do kogoś, kto był dzieckiem Bożym. Bo o pomoc najlepiej zwracać się do ludzi, którzy wiedzą, w jaki sposób pomóc należy. A taką osobą był właśnie apostoł Paweł. Gdy tylko to widzenie minęło, apostoł Paweł, Biblia mówi o tym, że staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Pomóż nam, wołał Macedończyk, a myśmy odkryli to od Boga, że chodzi o to, żebyśmy tam się wybrali i zwiastowali dobrą nowinę, bo najlepszą pomocą jest dobra nowina, bo nie ma lepszej nowiny od dobrej nowiny. Tak jest. I co zrobił apostoł Paweł ze swoimi przyjaciółmi? Słuchajcie, niesamowite. Odpłynąwszy z Troady, zdążali do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. Słuchajcie, musieli najpierw podjąć trud, żeby udać się do Macedonii. Bo każda taka przeprawa wymaga od Bożych dzieci trudu. To nie stało się, nie podlegali teleportacji, nie przeżyli tego, co przeżył Filip. Oni musieli podjąć wysiłek i ten wysiłek podjęli. I gdy tylko pojawili się w Filipii, mamy piękną wzmiankę. Apostoł Paweł wraz z swoimi przyjaciółmi udał się na miejsce, gdzie byli ludzie. To jest cenna uwaga. On nie udał się na pustkowie, tylko odkrył miejsce, gdzie są ludzie. Ludzie, którzy mieli otwarte serca na zwiastowanie Bożego Słowa. Ludzie, którzy spotykali się po to, by poznawać Boga. Do takich ludzi posłał w pierwszej kolejności apostoła Pawła Bóg. I wśród tych ludzi była kobieta imieniem Lidia. Bóg otworzył jej serce, uwierzyła w Jezusa, oddała Jemu swoje życie. Zaprosiła Pawła do domu, tam cała rodzina jej się nawróciła. A później Paweł spotkał dziewczynę, która była opętana, miała ducha wieszczego, chodziła za Pawłem, nękała go, mówiła o tym, że mówiła prawdę, to jest ciekawe. Mówiła prawdę, bo Paweł był wielkim mężem Bożym, który zwiastował Boże sprawy. Ale Paweł, chodząc w Duchu Świętym, wiedział, że ta dziewczyna jest związana demonicznie i dzięki temu, że Paweł zgromił tego ducha nieczystego, dziewczyna doświadczyła uwolnienia. Na skutek tego faktu Paweł znalazł się w więzieniu. Bo gdy dzielimy się Ewangelią, to wkraczamy na teren diabła, a diabłu się to nie podoba. Paweł znalazł się w więzieniu. ale nawet w więzieniu Bóg współdziała ku dobremu z tym, którzy go miłują. I tam Paweł miał okazję zwiastować Ewangelię więziennemu strażnikowi, a wcześniej nawet przeżył, został zbiczowany, został zadano mu wiele razów, cięgów, był zbity, ale tam w więzieniu podzielił się Ewangelią ze strażnikiem, strażnik zaprowadził go do swojego domu, Paweł zwiastował całemu domowi i cały dom nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Warto było przeprawić się na drugą stronę? Najlepiej jest zapytać, wiecie kogo? Lidii, dziewczyny opętanej i strażnika więziennego. Bo jak się zapytacie na przykład tych, którzy biznes ciągnęli z tej opętanej dziewczyny, to oni opowiedzą zawsze, nie warto zwiastować Ewangelii. Ale ci, którzy doświadczyli mocy Ewangelii, zawsze powiedzą, warto było. I myślę, że apostoł Paweł też nie żałował, mimo ran, mimo biczowania, nie żałował tego, że przeprawił się na drugą stronę. Nie żałował ze względu na ludzi, którzy doświadczyli Bożej mocy. Bo apostoł Paweł miał zasadę. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu tym, którzy wierzą. Ewangelia jest Bożym dynamitem, który potrafi skruszyć najzatwardzialsze serce i doprowadzić ludzi do poznania Zbawiciela. Piotrze, powiedz nam, jak to się stało w twoim życiu. Przywitajmy Piotra. Jak już mówiłem dla tych z was, którzy nie byli na początku nabożeństwa, Piotr jest bohaterem jednego z odcinków programu Byłem gangsterem, który był prezentowany w Telewizji Polskiej kilka tygodni temu. Piotrze, witamy ciebie. Dzisiaj już się można nawet do Piotra przytulić. Bo chrześcijanin to jest człowiek, to jest moja definicja między innymi. Chrześcijanin to jest człowiek, do którego można się przytulić.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem wam powiedzieć, że nadal jestem gangsterem. Naprawdę, ale Bożym. No, kiedyś chodziłem z bronią, a dzisiaj chodzę z Biblią. I Bogu za to chwała niech będzie. Wiecie, nasz zespół, dzisiaj jestem akurat sam, ale jestem w ogóle zespołem. W naszym zespole jest bardzo dużo osób. Nasz zespół się nazywa Boża Banda Byłych Bandytów. Także zobacz. Bogu niech będzie chwała. Nazywam się Piotr Stępniak i przyjechałem tu do was. I dziękuję, że jestem razem z wami w tym mieście. Jestem tutaj od środy. I od środy mam spotkania ewangelizacyjne w różnych miejscach. Byłem w takich miejscach jak szpital na Sobieskiego, neurologiczny. Byłem, robiłem ewangelizację w kościele Najświętszej Marii Panny. No i tak dalej, mógłbym wymieniać. I w więzieniu byłem, no bardzo dużo jest tego. Ale po co ja tutaj przyjechałem? Przyjechałem tutaj po to, bo przysłał mnie tu Bóg. Bym przyjechał i właśnie tak jak powiedział pastor, aby przywieźć, wiecie, radosną nowinę. Radosną nowinę. To jest coś pięknego. Radosna nowina. Jak ja dzisiaj swoimi oczami oglądam, jak jest zepsuty świat, kiedy idę do szkoły, bo byłem też w warszawskich szkołach, robiłem spotkania ewangelizacyjne i zobaczyłem dzieci, które mają takie same potrzeby, kiedy ja byłem dzieckiem, które nie mają ojca albo nie mają matki, w których domach jest alkohol, przemoc. Jak to zobaczyłem, to wiem, że pragnieniem Jezusa Chrystusa jest, abyśmy my wszyscy zanieśli dobrą nowinę każdemu człowiekowi. Obojętnie w jakim on miejscu jest i w jakim wieku. Ale wrócę może do tego, że nazywam się Piotr Stępniak. Urodziłem się w 1998 roku. Urodziłem się w więzieniu. Mam 13 lat. Mało lat jestem. Widzicie? Mało latom nawet brody rosną. Zobaczcie. I to jest fajne, naprawdę. Bogu dziękować za to, że Pan Jezus nie ma względu na osobę. Każdego człowieka wyrywa z ciemności. Każdy człowiek potrzebuje przede wszystkim miłości, o której tak dzisiaj dużo żeśmy śpiewali. Zobaczcie, miłość przykrywa masę grzechów, mnóstwo grzechów. Miłość. Nie taka miłość ze świata. Ja nie mówię o takiej miłości, wiecie, jak chłopak spotka dziewczynę i I love you, że ten, ja cię lublu, a po dwóch dniach koniec, nie ma. Nie o taką miłość chodzi. O tą miłość agapę. Miłość agapę, która pochodzi od Boga. Wiecie, ja dzisiaj mam żonę, najpiękniejszą kobietę na świecie. Nie ma piękniejszej od niej, chociaż wszystkie kobiety są piękne, ale ona jest najpiękniejsza. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Wiecie, ja już mam tyle lat tą moją żonę i ona coraz bardziej jest piękniejsza. Ja ją coraz bardziej kocham. Naprawdę, jak ja to sobie nieraz siedzę w pokoju i tak patrzę, a moja żona jak łania się przechadza. To jest coś niesamowitego, jak serce się raduje człowieka. Wie, Boże, jaki Ty jesteś wspaniały. Moje pragnienia, moje marzenia. Ja pamiętam, jak modliłem się o rodzinę i o żonę. Wiecie, modliłem się, a Bóg powiedział, wtedy i wtedy dostaniesz. Konkretnie powiedział mi, kiedy dostanę żonę. I masę wydarzeń się nałożyło na to, abym dostał żonę. Bo nie wiem, czy wiecie, a nie słuchaliście mojego świadectwa, które jest tam. Tego świadectwa nigdzie nie ma. Że na mnie w takim zborze jak tutaj wjechali i napadli. Nie wiem, czy wiecie o tym. Z nożami. No to tam możecie sobie posłuchać na tym świadectwie, które jest tam. Wjechali do zboru. Sobie wyobraźcie, jakbyście się teraz zachowali. Jakby tu wjechali z nożami, bluźnierstwa, kopaliby ławki, wszystko by leciało, podeszliby do mnie i ja bym miał nóż na gardle. Co byśmy zrobili? Wyobrażacie sobie taką scenę? A takie sceny są. I się wydarzyła w moim mieście i w moim zborze. Ale wiecie, Pan był ponad wszystkim. Diabeł chciał sprowokować mnie. Diabeł chciał, abym ja zachował się tak samo jak oni. Ale ja tego nie mogłem zrobić. Ja byłem pokorny jak baranek. Pokorny jak baranek. Miałem miłość do tego człowieka, który trzymał nóż na mojej gardle. I kiedy zacząłem się modlić o niego, gdzie ta ręka się cofnęła. No i tak dalej, i tak dalej. Później się stało różne rzeczy. Ale w tym momencie wiedziałem, po co to wszystko się stało. To było, aby przyszło upamiętanie i przebudzenie. Przyszło upamiętanie i przebaczenie. Zobaczcie, to jest niesamowite. I w tym momencie zobaczyłem coś, co Bóg mi obiecał. Ja zapomniałem o tym, że dostanę żonę. I na kolejnym nabożeństwie, na którym byłem, kiedy stałem i uwielbialiśmy Boga, tak jak tutaj przed chwilą, i znosiłem moje ręce i mówię, Panie, ja przypomniałem sobie tą obietnicę, którą mi dałeś. Ja chcę, aby ona się wypełniła w moim życiu. Ja nie chcę tego dla siebie, ale chcę, żebyś Ty ją wypełnił, którą mi dałeś. I wiecie, co się stało? A Bóg mówi, otwórz oczy i przyjmij to, co Ci daję. Patrzę, a tu stoi przede mną moja żona. Mówię, jak ja ślepy byłem. Przecież ona codziennie tu przychodziła, jej nie widziałem. Dziwne. I ona stała przede mną. Wiecie, takie piękno zobaczyłem. I Bóg mnie pogłosławił wspaniałą żoną. To jest Jego łaska. Wiecie, mam ogromną wdzięczność za tak cudowną, wspaniałą kobietę. Pan Bóg ma nawet poczucie humoru, wiecie? My mówimy wszyscy, że nie, że Pan Bóg nie ma poczucia. Ma, naprawdę. Moja żona jest inspektorem urzędu. A ja jestem byłym przestępcą. Fajnie. Pierwszy raz moja żona, jak poszła do pracy i później mnie się pytała, Piotrek, a czy ja mam powiedzieć, kto jest moim mężem? A wie, jak najbardziej. Musisz powiedzieć. Bo jak nie powiesz, to mogą kiedyś przyjrzeć w gazecie. I co wtedy będzie? I zobaczcie, jakie błogosławieństwo. To jest właśnie nasz ojciec, kochany tatuś. On nie ma względu na osobę, naprawdę. On jest wspaniałym Bogiem. Ja Jemu za to dziękuję. dziećmi Bóg nas obdarzył, wiecie, dał nam dziecko. Naprawdę. Dał dziecko. Przyjechałem do Kutna na ewangelizację, idę na dworzec. I patrzę, stoi chłopiec. Jak zobaczyłem tego chłopca, to zobaczyłem siebie, moje życie. Jak ja miałem 10, 11 lat, 12, jak się błąkałem, chodziłem. Bez celu, bez nadziei. I zobaczyłem jego. I Bóg do mnie powiedział, idź i opowiedz mu o mnie. I podszedłem do niego i mówię, cześć, co tu robisz? On mówi, przyszedłem sobie zwiedzać, bo szkoła poszła do parku, a ja nie lubię. Ja mówię, nie ściemniaj mnie. Takiego parku. Przecież teraz są lekcje. I wiecie, opowiedziałem mu swoją historię w skrócie. On się rozpłakał, ja razem z nim. Zaczęliśmy płakać. I powiedział do mnie, ja nie chcę chodzić do szkoły. Tam mnie namawiają do kradzieży, do palenia i do innych rzeczy, a ja nie chcę tego robić. I ja mówię, słuchaj, niedługo są wakacje. Czy chciałbyś przyjechać do nas na wakacje? On mówi, pewnie, żebym chciał. To wie, to choć pójdziemy do ciebie do domu. I poszliśmy do jego mamy i mówię, kim jestem, gdzie mieszkam i że chciałbym go wziąć na wakacje do domu, żeby spędził sobie czas, odciął się od tego wszystkiego tutaj. A ta mama mówi, jak najbardziej, proszę, niech pan go weźmie. Oto go wziąłem. Wysłałem go później po miesiącu, na drugi miesiąc na obóz wędrowny. Na obozie wędrownym się nawrócił. Kiedy wrócił z obozu, mówię, czy chciałbyś u nas zamieszkać, chodzić tutaj do szkoły, zmienić środowisko, wszystko? Tak, chciałbym. I mówię, to pojedziemy do twojej mamy. Pojechaliśmy do jego mamy i się pytam, czy chciałaby pani, żeby Daniel przyjechał do nas, żeby zamieszkał u nas, żeby tutaj chodził do szkoły, żeby mógł się rozwijać? Ona mówi, jak najbardziej, niech pan go weźmie. Więc napisaliśmy umowę o dzieło. No i u nas został. Dzisiaj on ma 20 lat. Skończył jedną szkołę, drugą, teraz chodzi do trzeciej. Gra na perkusji, jest liderem uwielbienia, prowadzi młodzież, prowadzi szkołę Chrystusa. Zobaczcie, ktoś do niego wyciągnął rękę. Ktoś mu podał rękę. A czy jak ja byłem takim dzieckiem, jakby taki człowiek stanął na mojej drodze i by powiedział, dziecko, jest dla ciebie ratunek, możesz żyć inaczej. Nie musisz tak iść tą drogą, którą idziesz. Jakbym mi opowiedział, że jest ktoś, kto naprawdę mnie kocha. Zobaczcie, czy ja nie uchwyciłbym się tej nadziei? A to mi mówili tylko, złodzieju, bandyto, zgnijesz w kryminale. Przekleństwa zrzucali pod moim adresem i pod adresem mojej mamy. Pod adresem mojego domu, mojej rodziny. Zobaczcie, ta nadzieja, która przychodzi do ludzi. Ja byłem tutaj w czwartek w szkole, w gimnazjum, w jednym gimnazjum i zobaczyłem dziewczynę, która, wiecie, jest uzależniona od narkotyków, która swoje ciało w szkole sprzedaje za narkotyki, żeby miała naćpanie. I ona bez nadziei żyje. Ale kiedy ją zobaczyłem, mówię, Jezus cię kocha. Jak skończymy spotkanie, spotkamy się, przyjdziesz i będziemy rozmawiać. I zacząłem z nią rozmawiać. Otworzyła swoje serce. Jakbyście zobaczyli, co ona powiedziała, co się dzieje w jej życiu. Dlaczego ona nie dostaje nadziei? Dlaczego nikt nie przyjdzie do niej i nie powie jej, dziecko, jest nadzieja dla ciebie. Nie musisz być prostytutką. Nie musisz tych rzeczy robić. Dlaczego? Zobaczcie. Ale wiecie, dostała nadzieję, chwyciła się tego. I dzisiaj może u Marka Czyściółki jest na nabożeństwie. I dziękuję Bogu, że takie rzeczy się dzieją. Ile takich dzieci jest dookoła nas? Ile? Zobaczcie. Tak było w moim życiu. Zobaczcie, jak to jest możliwe. Czy ktoś rodzi się alkoholikiem? Niech mi ktoś odpowie. Rodzi się ktoś alkoholikiem? Czy ktoś może rodzi się bandytą, narkomanem? Nie. Wszyscy ludzie rodziliśmy się wolni. Wszyscy. Wszyscy ludzie. Dlaczego nasze życie wyglądało nie tak, jak powinno wyglądać? Bo grzech oddzielił nas od Boga. To grzech nas oddzielił. Diabeł przychodzi, nas okrada i mówi, twoja droga jest inna. Weź to, co ja ci daję. Zobaczysz, jak będziesz żył. I idziemy na łatwiznę. Zobaczcie. Diabeł przychodzi, okrada każdego człowieka. Od dziecka aż do starości. Ale my znamy Jezusa i możemy się temu przeciwstawić. Możemy zanieść nadzieję każdemu dziecku, każdemu człowiekowi. I czy to jest niesamowite? Czy w moim domu był Bóg? Czy w moim domu był Jezus? Nie, w moim domu obchodzili święta Bożego Narodzenia. Obchodzili święta Wielkiej Nocy. Ale jakie to były święta? Gdzie był alkohol? Później to już w ogóle nie było świąt. Bo wiecie, mój ojciec to dla mnie był autorytetem. Autorytetem. Był mój ojciec dla mnie autorytetem. Był dla mnie kimś, kto mnie prowadził, wartościowym. Ja kochałem mojego ojca, szanowałem go. Naprawdę mój ojciec był dla mnie wszystkim. On mnie uczył pływać, on jeździł ze mną na mecze. Z całą naszą rodziną. Kochał moją mamę. Wiecie, jak ja widziałem, jak on się przytulał do niej. Jak oni sobie gruchali. Wiecie, fajnie, no to było coś pięknego. Każdy człowiek marzy o takim dzieciństwie, o takim życiu. Ale przychodzi do naszego życia coś, co się nie podoba. Co się nie podoba Panu Bogu, ale podoba się diabłu. Zobaczcie, alkohol wszedł do naszego domu. Mój ojciec był kelnerem i przynosił alkohol do naszego domu. I częstował moją mamę. I moja mama bardzo szybko się uzależniła. Ta miłość, która była między nimi i do nas, wiecie, jak szybko zniknęła? Ja sobie nie wyobrażam, jak można przemienić się z człowieka przepełnionego miłością w szarlatana, że tak powiem, który bije, maltretuje żonę, dzieci. W jaki sposób, jak to jest możliwe, żeby dziecko, które mówi do niego, synuś, ja ciebie kocham, brać kabel na cztery, składać żelazka i lać go, gdzie popadnie. Gdzie bić żonę, maltretować. Gdzie? To jest niemożliwe w ogóle. Bo nie było miłości Bożej w tym domu, w tej rodzinie. Bogiem to była butelka i nienawiść. To był Bóg. To nie był ten Jezus Chrystus, który na krzyżu umarł. To nie ma w ogóle o tym nawet mowy. Ale czy tak się musiało stać? Zobaczcie, świat potępia takich ludzi jak ja. Potępia innych ludzi świat. Dlaczego? No bo stali się kryminalistami. Ale kto na tą drogę mnie tam zaprowadził? Zobaczcie. Kto mnie na tą drogę? Ja nie oskarżam moich rodziców, nie oskarżam chrześcijan o cokolwiek. Ale zobaczcie, jeżeli ktokolwiek by stanął na mojej drodze i by mi przyniósł nadzieję, czy wielu tysiącom innych ludzi, czy ci ludzie nie uchwyciliby się tej nadziei? Zobaczcie, jak to jest ważne. Jak to jest ważne. Czy my musimy w takich brutalnych okolicznościach poznać nadzieję? Zobaczcie, moja babcia. Wiecie, ja wiem, że nad moim domem, nad moją rodziną ciążyło przekleństwo. Przekleństwo pokoleniowe. Moja babcia w Oświęcimiu była, gdzie ludzie umierali, gdzie byli zabijani, walczyli o życie, a ona handlowała bimbrem. Co to? Zobaczcie, co to się dzieje. Bimbrem handlowała w obozie w Oświęcimiu. Jakie przekleństwo. W moim domu. Wszyscy pomierali od alkoholu w moim domu. Moja mama została zamordowana na Melinie. Mój ojciec zapił się na śmierć. I wujkowie mojej mamy. Nikt nie dożył 53 roku życia. Ale Pan Jezus podał mi dłoń, wyciągnął mnie i to przekleństwo zostało przerwane. I teraz jest błogosławieństwo. Ale czy musiało do tego wszystkiego dojść? Dlaczego tak się stało? Dlaczego? Zobaczcie. Dzieciństwo. Każde dziecko marzy o szczęśliwym dzieciństwie. Jak zapominamy o swoich dzieciach, aby z nimi rozmawiać, aby je kochać. Ale dziecko, kiedy idzie do gimnazjum, do innej szkoły, czekają na niego niebezpieczeństwa. Diabeł czeka. Zobaczcie, jak jesteśmy chrześcijanami, to nie jesteśmy wolni od tego świata. Nasze dzieci idą do szkoły. Jeżeli one nie będą szły w autorytecie Jezusa i pod ochroną świętej krwi Jezusa Chrystusa, pójdą tam, gdzie jest świat, który niesie uciechy, no niesie dobre rzeczy. Zobaczcie, jak to jest tragiczne. Chrześcijanka, która miała 18 lat, bardzo kochała Jezusa, śpiewała w uwielbieniu i miała przyjaciółkę ze świata. Przyjaciółkę ze świata. Po prostu chodziły do szkoły razem. Ona przychodziła do domu, wiecie, i ta koleżanka ją zaprosiła na 18. Ona nie chciała tam iść. I dobrze, Nie powinna tam iść. Wiedziała, co tam będzie. Ale koleżanka mówi, nic takiego nie będzie, nie bój się, nikt się nie będzie namawiał. Co to za osiemnastka bez ciebie? I ona poszła. Poszła na osiemnastkę. I wiecie, co się stało? Jak to jest na osiemnastce? Pili kakao, mleko, a później sobie przypalili coś. I kiedy tak sobie podawali, doszło do niej. Ona mówi, że nie. Ale presja środowiskowa. No weź, no jednego. Myślisz, że twój Jezus by ci nie pozwolił, on by nie zapalił z nami. Ambicje, presja. No i wzięła jednego Maszka. I dostała zapaści serca. Czy musiało się tak stać? Czy musiało się tak stać? Czy my wszystko wiemy, co nasze dzieci robią? Nie wiemy. Ja pracuję akurat w szkołach. Jeżdżę, ja widzę, co się dzieje w szkołach. Musimy otworzyć swoje oczy. Musimy wyjść do tych dzieci, aby nie stało się z nimi to samo, co ze mną. Oglądaliście świadectwo byłej gwiazdy porno? Jej rodzice byli wierzącymi. Chodzili do zboru, jej ojciec był pastorem. Zobaczcie, czy musi się tak stać? My musimy być ostrożni. Tak? Musimy być. Parasol nad nami nie jest. Jeżeli jesteśmy blisko Boga i nasze dzieci są i to je ochraniamy. Jeżeli mówimy dzieciom, czym jest pornografia, narkotyki, alkohol, to je ochraniamy. Jeżeli jesteśmy dla nich autorytetem, świadectwem, to je ochraniamy. Ale jak nasze dzieci widzą w naszym domu kłótnie, awantury, wyzywamy się, to jakim jesteśmy świadectwem? Ja też bym nie chciał takiego chrześcijaństwa. Jak człowiek w moim domu, mój ojciec mówi do mojej mamy, że ją kocha, później ją bił, maltretował, to ja takiej miłości nie chciałem. Jak przychodził człowiek do mojego domu, bo później jak mój ojciec zostawił nas, to pojawiło się pełno wujku. I każdy chciał być naszym ojcem. I też mówił, że kocha moją mamę, a później ją bił, maltretował. To ja takiej miłości nie chciałem. Słowo miłość w moim, wiecie, wyobrażeniu, to było czymś złym, czymś ohydnym. Ja nie lubiłem tego słowa w ogóle. Ja na to słowo reagowałem jak byk na płachtę. Bo same złe rzeczy mi się kojarzyły z tym słowem. Jeżeli nasze dziecko w naszym domu słyszy takie słowa, kocham cię, a za chwilę się kłócimy i chodzimy, wiecie, jak kot i pies po domu, nie odzywamy się, to gdzie ono pójdzie? Idzie do koleżanki, do kolegi. Idzie do świata. Po co mu takie chrześcijaństwo? My mamy być światłością dla naszych dzieci. Zobaczcie, kochane dzieci, zobaczcie, ile tu jest młodzieży. Oni potrzebują autorytetu. Porozmawiajcie z nimi. Zobaczcie, co oni wam powiedzą, co się dzieje w ich szkołach. Zobaczcie. Ja nie miałem takiej możliwości. Mi nikt nie mówił o Jezusie. Ja widziałem, jak ludzie, wiecie, zasiadają do stołów wigilijnych, mają potrawy, jedzenie, siedzą sobie, wiecie, cieplutko w domu. A my z bratem najmłodszym chodziliśmy pod oknami i byliśmy głodni i nie mieliśmy co jeść. A nasza mama spała pijana. I nie mieliśmy prądu, nie mieliśmy nic w domu. A mieszkałem w bloku na parterze. Wszyscy ludzie mieszkali. Czemu nikt do nas nie przyszedł, nie powiedział, dzieci, są święta, chociaż wam damy coś jeść. Dlaczego? Zobaczcie. Przeżyjemy w kraju chrześcijańskim. Czemu nikt tego nie zrobił? Czemu wszyscy pogardzami nami? Nikt nie chciał się z nami bawić, bo byliśmy inni, bo nasza mama była alkoholiczką. My byliśmy dzieci. Dlaczego mamy płacić tą cenę? Dlaczego nasze dzieci mają płacić cenę za nasze pomyłki, za nasze złe życie? Dlaczego oni mają płacić? Przecież Pan Jezus kocha ich bardzo i kocha nas. I On chce, abyśmy byli dla dzieci naszych błogosławieństwem. Ja nie chciałbym, wiecie, ja bym mógł wam opowiadać tutaj masę przykładów. Nie o świecie, ale o chrześcijanach. A to nic nie zmieni. Bo musi przyjść o pamiętanie do naszego serca. My musimy zobaczyć, tu najpierw tą Bożą rodzinę i później z tą Bożą rodziną wyjść dalej. Wyjść dalej do innych dzieci. Byłem w ośrodku szkolno-wychowawczym tutaj, na Barskiej. Tylu chłopców, tam było z 50 chłopców. Jakbyście posłuchali, co oni mówią. Oni nie mają nadziei na życie w ogóle. Co się z nimi stanie? Oni wyjdą stamtąd, skończą szkołę, wyjdą, pójdą na ulicę, staną się bandytami, narkomanami. Zobaczcie. Ale jak przyjdzie do nich Jezus, oni tego nie zrobią. Mnie nie zmienił żaden psycholog, terapeuta, psychiatra. Mnie nie zmienił nikt, żaden lekarz. Nikt nie był w stanie. Żaden system i program. Nikt. Żadna kara mnie nie zmieniła. Ponad 20 lat odsiedziałem w więzieniu. Czy to mnie zmieniło? Zamordowali mi mamę, nie zmieniło to mnie. Zamordowali moich, że tak powiem, kolegów, kiedy w buntach strzelali do nas. Kiedy byłem już na wolności, strzelali do mnie, do moich kolegów, ginęli oni. Nie zmieniło to mojego życia. Ale przyszedł ktoś do mojego serca, do mojego życia, kto je zmienił. Rzucił mi koło ratunkowe. Jeżeli tobie rzucił to koło ratunkowe, to co powinieneś zrobić? Mnie rzucił koło ratunkowe, kiedy tonąłem tak. Byłem po bagno, tak, po samą brodę. Już nie było wyjścia i żadnej nadziei na moje życie. I rzucił mi koło i uchwyciłem się tego koła. I trzymam się jego nóg tak mocno, że jakby mnie odrywali, to moje ciało oderwą, ale moje ręce zostaną. I zobaczcie, kiedy on by tutaj wszedł teraz, to ja bym nie powiedział, on uratował mi życie. On mi wyciągnął z bagna, on mnie uzdrowił, uwolnił. Kim ja bym był, jak ja bym nikomu nie mówił o tych wszystkich rzeczach, które się stały w moim życiu. Jak ja bym nie powiedział, że Jezus mnie uwolnił, uzdrowił. Jak ja bym nie zaniósł tego innym, to kim ja bym był? Obłudnikiem, złodziejem, kłamcą, bo nie niosę, zaprzywłaszczyłem sobie coś, co do mnie nie należy. Ja dostałem to z łaski, a łaska to nie jest odpust. Zobaczcie, to nie jest odpust. Ja się zrodziłem w bólach, zrodziłem się w więzieniu, w bólach i w cierpieniu, kiedy wszyscy mnie odrzucili, kiedy byłem pogardzony, kiedy powiedzieli, że ja nigdy nie wyjdę z więzienia. Dostałem 25 lat i 6 miesięcy ostatni wyrok i nie było nadziei dla mnie, żadnej. Jezus przyszedł do mnie i powiedział do mnie tylko dwa słowa. Człowiek stanął na mojej drodze, który szedł, jak do mnie szedł, to się trząsały. I powiedział, Jezus się kocha. Zapłacił cenę za to, bo został strasznie pobity, wylądował w szpitalu i leżał w szpitalu, wiecie, i kiedy przyszli do niego funkcjonariusze i mówią, podpisz oświadczenie, zrobimy mu sprawę, jeszcze większy wyrok będzie miał i będzie siedział cały czas na enkach. On powiedział, nie, ja tego nie zrobię, ja będę o niego się modlił. Pomyślę, że to ty wariatem jesteś, kryminalistę takiego chcesz bronić? On mówi, tak. Ja będę o niego się modlił. I zobaczcie, on o mnie się modlił, trwał. I ziarno, które zasiał w moim sercu, zobaczcie, ci stoi owoc tego ziarna. Zobaczcie, to już nie jest ziarenko, to jest kłos. Tak to wygląda. I ziarno, które ty zasiejesz w człowieku, ono nie wiesz, kiedy wyda owoc. Ale jeżeli będziesz się modlił, modlitwą podlewał, ono wyda owoc. Taki jest Bóg. Zobaczcie, taki jest Bóg i On przychodzi do każdego człowieka. Ja zostanę tam zrodzony, zobaczcie. Bóg mnie uwolnił od wszystkiego. Uwolnił mnie od chorób. Wiecie, mam jedno płuco, mam jedno oko, żyję, funkcjonuję. Wiecie, modlę się teraz cały czas i modli się o mnie. I wiem, że Bóg daje mi nowe płuco i daje mi nowe oskrzela. I to wszystko się przemienia. Wiecie, jak zaczęli się o mnie modlić, jak zacząłem wołać do Boga, Panie, wymień to płuco. To taki ból poczułem, jakby mi ktoś tam jakieś haki wrzucił i mi wyrywał tamto płuco. I wiem, że Bóg mi daje. I wiem, że Bóg da mi nowe oko. Kiedy się modliłem, zobaczyłem obraz, że chodzę bez okularów i widzę na dwoje oczu. I wierzę w to. Tak wierzę w to, jak pierwszego razu, kiedy przyszedłem do Boga, kiedy otworzyłem Ewangelię Jana, rozdział 15 i powiedziałem, Panie Boże, ja powołuję się na te słowa, na ten werset 7 się powołuję, co jest zapisane, że o cokolwiek prosić będę, to się stanie. 13 lat jestem wolny człowiekiem. Od przekleństwa, jestem wolny od przeklinania, od masturbacji, od oglądania pornusów, od wszystkiego jestem wolny, od papierosów, od wszystkiego mi Bóg uwolnił. Przyszłem z wiarą i powiedziałem, Boże, Ty to możesz mnie uwolnić. Jeżeli Ty mnie nie uwolnisz, to nikt mnie nie uwolni. Taki jest Bóg. I On przychodzi dzisiaj do Was i mówi, przyjdź do mnie, daj, a ja Cię uwolnię. Zaufaj Jemu. Oddaj Mu wszystko. On Ciebie uwolni od wszystkiego. Taki jest Bóg. Zobaczcie. On ma tak potężną miłość. To daje człowiekowi. Kiedy widzę ludzi, jak umierają obok mnie. Zobaczcie. Ile ludzi umiera obok nas? Spójrzcie, tylko zwróćcie swoje oczy. Afryki nam potrzeba? Azji? Mamy w Polsce Afrykę i Azję. Ja niedawno przywiozłem kobietę do Nasielska, do Artura Zajerońskiego, która 7 dzieci ma. Jechałem samochodem w Wigilię. Jak zobaczyłem obraz w swoim życiu, który Bóg mi pokazał, że jest tu dom, gdzie płaczą i wołają. I Bóg pokazał mi ten dom. Pojechałem tam z moim synem, a tam 7 dzieci i ona, ta kobieta. Nie alkoholiczka, nie jakaś patologia. Normalna rodzina, te dzieci je kochają, mama. Ale tam taka bieda, że no nie da się tego opisać. Sufit podbijany jakimiś tekturami, ściany. Nie mieli co jeść. Ja też nie miałem co jeść w Wigilię. Ale Pan Jezus mnie tam posłał. Posłał mnie tam Pan Jezus. I wiecie co? I ta kobieta jest uratowana i te dzieci. Przywiozłem ją do ośrodka. Ona dochodzi do siebie. Modli się, woła do Pana i wierzy w to. Pan daje im mieszkanie, wszystko. I ona dzieci odzyska. Zawieźliśmy dzieci do domu dziecka, bo nie było gdzie je zawieźć. I wiem, że tak będzie, bo taki jest Bóg. Ale ile jest takich rodzin? Chcecie, mogę was zawieźć w 2-3 miejsca, zobaczycie. 9 dzieci, 5, 6, w jakich warunkach żyją. I tam nie piją alkoholu, nie ma patologii. Normalne rodziny, jest bieda, bezradność. Wiecie dlaczego? Bo nie mają nadziei. Żyją ludzie bez nadziei. I tą nadzieję my mamy zanieść tym ludziom. Nie do więzienia tylko. Nie tylko, wiecie, do zakładu poprawczego. Wszędzie mamy ją zanieść. Chciałem wam przeczytać fragment z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli jeszcze dzisiaj tego nie zrobiłeś i nie wiesz, kim jesteś, to lepiej to zrób, bo nie wiesz, co się stanie z tobą. Możesz wyjść stąd i już nigdy nie możesz nie usłyszeć tych słów. Nigdy nie możesz mieć tej szansy. Zrób coś ze swoim życiem. Pozwól. Pan Jezus przyszedł do wszystkich ludzi. Do grabarza, do pastora, do księdza, do popa. Do każdego człowieka przyszedł. Obojętnie jakiego jesteś stanu. Ile masz lat? Wszystkich. I przychodzi i mówi, podaj mi rękę. Ja cię podniosę i podźwignę. Twoje serce wypełnię radością i miłością. Zobaczcie, jakbyśmy nieśli nadzieję innym ludziom, jakbyśmy zanieśli tą dobrą nowinę, o której tutaj była mowa. Czy byłby taki stan naszego kraju i świata, jaki jest teraz? Nigdy by nie było. Jest to niemożliwe, żeby tak było. Zobaczcie, spójrzcie na Szwecję, co się dzieje w Szwecji. Biskupem kościoła luterańskiego została kobieta, która jest lesbijką. Co się dzieje? Zobaczcie. Przecież to jest niemożliwe, co się dzieje w kościele anglikańskim. Dlaczego tak się dzieje? Niebo nad Polską jest otwarte. Niebo jest otwarte nad Polską i spływa błogosławieństwo. Przyjmijmy to błogosławieństwo i zanieśmy innym. Zobaczcie, co się dzieje w Portugalii. Zobaczcie, co się dzieje w Hiszpanii. Kościoły są zamieniane na domy handlowe i meczety. Czy chcemy, żeby w naszym kraju tak było? Nie chcemy tego przecież. Nic nie pomoże, kiedy wyjdziemy na ulicę, będziemy skantować, wiecie, z transparentami stop homoseksualizmowi. To nic nie pomoże. My musimy się modlić i nieść Ewangelię. Jak ludzie będą poznawali Jezusa, to nie będą chcieli homoseksualizmu. To jest proste, normalne. Tak samo jak kiedy modlimy się o ludzi, którzy są prześladowani w Indiach, w Afryce. My módlmy się o prześladowców, nie o prześladowanych, bo przecież prześladowani pójdą do nieba i Bóg się o nich zatroszczy. My módlmy się o tych, którzy ich prześladują, aby tego nie robili, aby poznali Jezusa i mogli stać się dziećmi Bożymi. O nich się módlmy, zobaczcie. Takie to jest proste. Bóg czeka na naszą decyzję. On chce, abyśmy byli przy Nim blisko. Bóg wam daje miłość, radość, pokój. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka piękna rodzina tu jest. To nie jest rodzina z krwi i z ciała. Ale Boża rodzina. Kiedyś będziemy u Pana razem. Nie będziemy musieli brać walizki ze złotem, bo tam chodniki są złotem wyłożone. Po co nam walizki ze złotem? Zobaczcie. Tam będzie dopiero radość. Tam będziemy wielbić Boga. Nie tak jak tutaj. Tam będziemy cały czas Go wielbić. Wiecie, to jest coś pięknego. Pomyślcie sobie o tym. Chcecie, żeby wasze rodziny były zbawione? Kto nie chce, żeby jego rodzina była zbawiona? Niech podniesie rękę. Nie ma takiej osoby? No wszyscy chcą. Jak chcecie, żeby wasze rodziny były zbawione, jedną rzecz trzeba zrobić. Podstawową. Musisz iść z Ewangelią do innych ludzi. A wtedy przyjdą z Ewangelią do twojej rodziny. Proste. Nie ma nic prostszego. A my cały czas się modlimy. Panie, pomóż mojej mamie. Zbaw mojego ojca. Panie, uzdrów mojego syna. Uwolnij go. Bóg to zrobi. Ale idź, najpierw zrób to z innymi. Naprawdę. Wiecie, jak ja byłem wczoraj w szpitalu na Sobieskiego, szpital neurologiczny. Wziąłem liderów z różnych społeczności i poszliśmy. No bo wiecie, konferencje na temat ewangelizowania. Ja mówię, mnie już nie interesują takie konferencje. Mnie interesują konferencje, wiesz jakie? Na żywo. Czyli idę i robię. To jest konferencja. Praktyczna konferencja. Idę i robię. Wiecie, możemy tutaj mówić, dewagować, nie wiadomo co. To nie o to chodzi. Chcecie? Jutro idziemy do szpitala. Gdzie tu jest najbliższy szpital? No, na Sobieskiego. 16:15 idziemy do szpitala. No i poszliśmy. Wiecie, mieli strach, mieli lęk. To jest normalne, każdy człowiek ma. Ale kiedy tam poszliśmy, zaczęliśmy się modlić, weszliśmy na górę, podszedłem do pielęgniarki, mówię, dzień dobry, jesteśmy chrześcijanami i przyszliśmy pomodlić się tutaj o ludzi. Czy jest taka możliwość? Jak najbardziej, proszę. I ta pani nas prowadziła, pielęgniarka, po różnych pokojach. Pierwszy pokój leży jedna pani, która w ogóle nie ma świadomości ani nic. Druga rozmawia, ale ta, co nie miała świadomości, trzeba było zakładać rękawiczki i nie można było gołych rąk kłaść, żeby się modlić o nią, tylko w rękawiczkach. Zaczęliśmy się modlić o nią. Wiecie, co zaczęło się dziać? Ta pani była włączona, była podtrzymywana. Pierwsze zaczęły się ręce ruszać, zaczęły usta się ruszać i zaczęły oczy się ruszać. Wiecie dlaczego? Bo tam był Jezus. Bo w imieniu Jezusa tam przyszliśmy. Modliliśmy się o drugą kobietę. Obok niej. Wiecie, i ona mówi, ja wierzę w Jezusa. On cały czas jest. Ja widzę, że On jest. To była kobieta, która już niedługo ma odejść. Bo tam same osoby ta pani nam pokazała, które mają tętniaki i dla nich nie ma nadziei. I my przynieśliśmy im nadzieję. Idziemy i jest kobieta. Wiecie, przyszliśmy korytarzem i kiedy przyszliśmy kawałek, w moim sercu poczułem, że mamy iść się modlić o tą kobietę. I mówię, wracamy się, idziemy, będziemy się modlić o tą kobietę. I jedna siostra mówi, przed chwilą Bóg do mnie powiedział to samo, że mam się o nią modlić. A wchodzimy do niej, ona mówi, ja czekałam na was, żebyście przyszli się pomodlić o mnie. Zobaczcie. I tak od sali do sali. To jest praktyczna Ewangelia. Jak można pięknie i miło czas spędzić. Idziesz z nabożeństwa do domu, czytasz Słowo Boże, modlisz się i mówisz, żono, idziemy do szpitala, przejdziemy się, zobaczymy. Może o kogoś się pomodlimy. Może gdzieś indziej. Ale to jest takie proste, zobaczcie. Iść i pomodlić się o kogoś i zanieść mu nadzieję i powiedzieć, wie pani co, jest Jezus, który kocha panią i on może uwolnić panią, on może uzdrowić z tej choroby. To jest jedyna nadzieja. Zobaczcie, to możemy robić. I kiedy przychodzimy do szkoły i do młodzieży, ja się zawsze pytam młodzieży, czy chcecie, żeby wam ściemniał? Czy chcecie, żebym was ściemniał? Nie, my chcemy prawdę. A wiecie, że prawda bardzo boli. Tu niektóra osoba z was będzie tą prawdę słyszała i ta prawda może twoje serce przeorać. Chcesz tą prawdę słuchać? Bo jak nie chcesz, to wyjdź. A młodzież mówi, tak, chcemy. I my mówimy prawdę. My nie mówimy, wiecie, że fajnie, nawrócisz się, aleluja i będziesz tak. Nie. Mówimy o tym, co cię czeka, jak się nawrócisz, że przyjdą problemy, przyjdą konsekwencje różne, bo przyjdzie diabeł, który będzie chciał cię okraść. I pokazujemy ludziom dwie drogi, ludziom młodym, drogę Judasza albo drogę Piotra. I którą drogę teraz wybierzesz? Chcesz iść drogą Piotra i iść prosto do Pana Jezusa, czy drogą Judasza prosto do diabła? Którą drogę wybierasz? I wiecie co? I wszyscy chcą tego słuchać. Jeszcze nie spotkałem się w żadnej szkole, żeby ktoś nie chciał słuchać. Byliśmy w Szczecinie w szkole, która kiedyś przed wojną się nazywała imieniem Adolfa Hitlera. Takie przekleństwo tam nad tą szkołą, że szok. Jak weszliśmy tam, zobaczyliśmy młodzież w czarnych koszulkach, krzyże podwracane do góry nogami. I kiedy mieliśmy spotkanie, to musieliśmy przerwać i się modlić, wiecie, gromić to, bo oni odprawiali jakieś modły, dwóch chłopaków i dziewczyna. Jakieś modły odprawiali, wiecie, to my zaczęliśmy to gromić. Jezus jest zwycięzcą. Amen. I ta dziewczyna przyszła na koniec i prosiła, żebyśmy się o nią modlili, bo ona nie chce tak żyć już. Zobaczcie, to się dzieje naprawdę. To są fakty, to jest życie. To jest życie, to jest prawda. I to nas, zobaczcie, dotyka każdego dnia. Jesteście wspaniali, jesteście kochani, jesteście potrzebni. Ten kraj potrzebuje was. Bądźcie światłością dla tego świata. Bądźcie światłością dla tego miasta, dla tego kraju. Zobaczcie, tutaj na tej ulicy, gdzie indziej, ludzie czekają na dobrą nowinę. Zobaczcie, mi przyniósł ktoś do więzienia dobrą nowinę i się jej uchwyciłem. Bóg mnie uzdrowił ze wszystkiego, zobaczcie. Ja miałem padaczkę, wiecie jak ona wyglądała? Że siedmiu chłopak nie było w stanie mnie utrzymać. Prześcieradła rozrywałem, a zobaczcie, jestem wolny. Bóg mnie uwolnił od tego. Mam drugą grupę inwalidzką. Jak poszedłem do lekarza i powiedziałem, że jestem zdrowy, żeby mi tą grupę zabrali, to mówi do mnie, panie Stępniak, może byśmy pana skierowali na obserwację. Dobrze panu zrobi. Widzicie, mamy siostrę w zborze, psychiatrę. Ja mówię do niej, co z tym zrobić, bo no, ciąży mi, bo mi jest niepotrzebna ta grupa. Do czego mi ta grupa jest potrzebna? Ona mówi, Piotr, nic nie zrobisz. Czy jak oni by przyjęli to, co mówisz, to byś obalił medycynę, a tysiące ludzi by poszło na bezrobocie. Mówi, masz tą grupę, miej, błogosław ich i tyle. Ale zobaczcie, taki jest świat. Bóg mnie uzdrowił z nowotwora, gdzie nie powinienem żyć. Nie wiem, czy ktoś z was był na onkologii, ale na oddziale już takim końcowym, gdzie ludzie leżą za parawanami, umierają. Był ktoś z was? To jest straszny widok. To jest coś okropnego. Ten zapach w ogóle. Ja ten sam zapach, moi drodzy, wiecie gdzie, spotkałem, jak byłem w Oświęcimiu na Marszu Żywych. Identyczny. Jak wszedłem do tej komory, taki sam zapach śmierci, identyczny. Ja musiałem stamtąd uciekać. Ten sam zapach. I wiecie co? Przychodziła pielęgniarka i tak zagląda, a druga krzyczy, żyje jeszcze? Ona mówi, żyje. I to słyszysz o sobie. Ja z bólu wołałem, Boże, dlaczego? Panie, po co Ty mnie wyrwałeś z tej ciemności? Po co mi dałeś, Panie, nowe życie? Po to, żebym tu teraz leżał na tym łóżku? Przecież ja mogłem umrzeć bez Ciebie też. Ale Bóg miał inny plan do mojego życia. Ja musiałem pościć pościć, ważąc niecałe 40 kg, mając jadłostręt, wodostręt. Musiałem pościć. A ktoś by powiedział, ale chłopie, ale od czego ty pościłeś? Wiecie od czego? Od morfiny i od dolarganu. Od tego musiałem pościć. I Bóg mnie podźwignął, dzisiaj stoi przed wami. Zobaczcie, jestem zdrowy i raduję się. Nie choruję w ogóle. W ogóle nie chodzę do lekarza. Ja mogę lekarza uleczyć, bo mu powiem, co jest napisane w Słowie Bożym. Naprawdę, zobaczcie. Jak ja po uzdrowieniu wyszedłem na wolność i poszedłem do lekarza, pulmonologa i wiecie, zdjęcia się zanosi, robi się zdjęcia, świeże zdjęcie. Idę do niego. Ona ogląda to zdjęcie i mówi, proszę mi stąd natychmiast wyjść. Ja mówię, co się stało? Co pan mi tu przyniósł? A ja mówię, no zdjęcie. Przecież miałem skierowanie na zdjęcie i zdjęcie. To nie jest pana zdjęcie. Kto to zdjęcie robił? Ja mówię, jak nie jest moje? No przecież jest moje nazwisko. To nie jest pana zdjęcie, ja mam pana zdjęcia. Ja mówię, ludzie, co za baba. Ona mnie wzięła, poszliśmy i zrobili mi zdjęcie. I na CITO, na mokro, ogląda i mówi, no nie, to niemożliwe. To ja już nic nie rozumiem. To niemożliwe, nie, nie, to nie jest niemożliwe. Skąd to w ogóle jest? Ja mówię, wie pani co, ja zapomniałem pani powiedzieć, że jestem uzdrowiony. Bóg mnie uzdrowił. Jezus się dotknął mojego serca. I nic nie powiedziała. Poszło. Ale zobaczcie, taka jest reakcja. Ale Jezus uzdrawia nas. Potrzeba nam jest wiary. Wiary i wiary. Naprawdę. Jeżeli mnie boli głowa, wiecie? Nieraz mam jakiś ból głowy, nie wiem, czym to jest spowodowane. To ja przychodzę z wiarą, kładę ręce i zaraz mi przychodzi. Po prostu nie może mnie boleć. Jakaś głowa. Nie ma prawa. Ja mam być zdrowy. I wy też, zobaczcie, jesteście kochani. Zobaczcie, jak ja patrzę się na was, mówię, Boże, jak ty wyślesz tą armię, jak oni pójdą i zaniosą dobrą nowinę, no to ta Warszawa, przecież tu będą sami chrześcijanie mieszkali. Tak będzie, naprawdę. Zobaczcie, będą chrześcijanie mieszkali. Wpuszczają nas w różne miejsca. Zapraszają nas do różnych miejsc. Byłem w zeszłym roku. Dwa lata temu byłem u biskupa Sandomiersko-Rzeszowskiego. I mówi do mnie tak. Proszę pana, my już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale wy możecie. Idźcie i róbcie to, co robicie. Cały Rzeszów jest otwarty. Wszystkie szkoły, wszystko. Kola, wiecie, chciał mieszkać w Warszawie. I pojechał ze mną na profilaktyki tam. Pojechaliśmy i tylko zobaczył, co tam się dzieje. Modlił się. Zobaczył, jaki tam jest kościół żywy. Mówi, ja mieszkam tu. Nie chcę w Warszawie. Ożenił się z żoną, osiadł tam. I dzisiaj on jest liderem, który prowadzi to wszystko. Byliśmy tam z 8 razy. Tyle Ewangelii, żeśmy zanieśli, że naprawdę w każde miejsce. W szkołach ludzie się nawracali. Możecie sobie nawet zobaczyć na YouTube, jak przychodzi młodzież, gdzie siedzą księża, inni dostojnicy żydowscy, siedzą, a my zapraszamy o przyjęcie Jezusa. Wstają i przychodzą i przyjmują Jezusa. To jest normalne, naturalne. I ta młodzież idzie do zboru. Ona idzie do zboru, bo ona musi znaleźć społeczność. A w zborze są ludzie, którzy ich przyjmą. W tym zborze musi być stół, który ma zawsze kilka krzeseł wolnych, że jak ktoś przyjdzie, to będzie mógł usiąść na tych krzesłach. Bo my ludzi musimy zaprosić do stołu. Dlaczego ma tak nie być w Warszawie? Co to? Warszawa gorsza od Rzeszowa? Co, Warszawa jakaś wioska? Nie. Też miasto jest, ładne nawet. Może tak być, moi kochani. Macie naprawdę wspaniałego pastora. Kiedyś, jak go zobaczyłem pierwszy raz, to go podziwiałem. Jak to jest możliwe, że on tak funkcjonuje? Z miejsca na miejsce. Tu przyjechał, głosił, pojechał tam głosił. Wielu ludzie. Niesamowity człowiek. Ale Bóg daje siły. Zobaczcie. Macie wspaniałych tutaj liderów. Wspaniały zespół. I wspaniałą w ogóle macie salę. Zobaczcie. Ta sala to powinna być kilkupoziomowa. I wierzę, że tak będzie. I to jest wszystko na chwałę Pana, że powstaje drugi zbór. A jak w środę rozmawiałem z Andrzejem Bajeńskim, on mówi, drugi. Ja mam plany, ja zaraz jadę gdzie do innych miast. Ja chcę, żeby tam powstawały te zbory. I właśnie tak powinno być. Czy w jednym mieście mogą być trzy zbory, cztery chrystusowe? Nie, 440. Na każdej ulicy powinien być zbór. Tak powinno wyglądać. Dzisiaj idę do tego zboru, a jutro idę tych braci odwiedzić. I jestem pełen podziwu. Ja mam najnowszy filmik, którego jeszcze nigdzie nie ma, bo nie ma zgody na pokazywanie go na produkcję. Zrobiony z Chin i z Bułgarii. Byście zobaczyli, co się dzieje w Bułgarii. Jak ludzie się nawracają, jak są uzdrawiani, dostają nowe nerki. Niesamowite. A w Chinach co się dzieje? Wiecie, o 4 rano wstają i o 8 się kończy nabożeństwo. Chwała Jezusowi niech będzie za to. Zobaczcie. Codziennie jest nabożeństwo. Codziennie. I ja też potrzebuję codziennie nabożeństwa. Ja kocham Pana Jezusa. On jest moją nadzieją. Wiecie, On jest wszystkim w moim życiu. Ja kocham Go bardziej niż moją żonę, dzieci, niż wszystko. On jest na pierwszym miejscu. Moja żona nie zgadzała się z tym. Jak możesz tak mówić? A jak mam mówić? No przecież tak jest napisane. On jest na pierwszym miejscu. A dzisiaj moja żona mówi, ja kocham Pana Jezusa bardziej od Ciebie. A ja mówię, amen. I tak powinno być. Wiecie, rodzina to jest podstawa. Bardzo dużo czasu spędzam z moją żoną. Naprawdę, chodzimy na spacery. Ja się nie wstydzę zabrać mojej żony, wiecie, do kawiarni, usiąść sobie z nią, wypić kawę i rozmawiać. Naprawdę. Mamy okazję też komuś powiedzieć o Jezusie. To jest coś pięknego. Ja codziennie, jak jestem w domu, to za każdym razem mnie nie ma, to moja rodzina, moja żona, syn spotykają się, modlą się, czytają Pismo Święte codziennie o 20. To jest normalne w naszym życiu. Nie ma inaczej. Bez modlitwy, postu i karmienia się słowem nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Przecież to jest drogowskaz naszego życia. To jest wszystko opisane o nas. Pan Jezus nam zostawił testament. Zobaczcie, jakbym miał ojca takiego ziemskiego, bogatego, jakby, wiecie, umierał, to też by mi zostawił testament, na pewno jakąś fabrykę, coś tam by mi zostawił, nie? Ale Pan Jezus mi zostawił coś bezcennego. Zobaczcie, to jest poradnik na udane życie. Na twoje, na moje. To jest poradnik. Skorzystajmy z niego. Wiecie, niech was Bóg błogosławi we wszystkim. Wiecie, tam są jeszcze chyba płytki. Właśnie o tym wszystkim, co mówię, tego świadectwa nigdzie nie ma. To jest świadectwo nagrane w innych okolicznościach, ale jest to wszystko, o czym możecie posłuchać. Weźcie sobie te płytki, zanieście je innym. Masz może, nie wiem, rodzinę, kogo, sąsiada, może do szkoły chcesz zanieść komuś, powiedz, posłuchaj tego. Posłuchaj, a może twoje życie się odmieni, bo jest ktoś, kto ciebie kocha. Daj mu w prezencie tą płytkę. Daj, zobaczysz. I czekaj na owoce. Wiecie, ile mam takich owoców? A nie, zrobię jakiś pokaz slajdów i będę wszystkie te owoce wyświetlał i pokazywał. Wiecie, jak ludzie piszą mi. To jest niesamowite, jak kapitan z żeglugi morskiej, wiecie, płynął statkiem, no i z nudów, mówi, no kurczę, dostałem jakąś płytę. Włączę, przesłucham se, nie? No i słucham i mówię, co za idioty, co to za głupoty? Co on tutaj gada, nie? Ale coraz bardziej słucha, co się dzieje z nim. Dziwne rzeczy zaczynają się z nim dziać. Za chwilę łzy w oczach. To niemożliwe. Ja płaczę, kapitan, lew morski. On beczy jak dziecko, pada na kolana. Boże, ja nie jestem godzien, wybacz mi. I przyjeżdża do domu, siada i mówi, nie zjemy, nic nie zrobimy w tym domu, dopóki nie posłuchamy tego. A żona mówi, co to jest? Posłuchaj, a później będziesz mówiła, co to jest. A co, ty głupoty jakieś, tyle się nie widzieliśmy, musimy przecież zjeść kolację tego. Nie, najpierw posłuchamy. No i posłuchali. No i dzisiaj są ludźmi wierzącymi. Radują się w Panu, wznoszą ręce i wielbią Boga. Czy to nie piękne świadectwo? Powiedzcie. Chcemy oglądać takie świadectwa? Amen. Niech was Bóg błogosławi. Poproszę Krzysztofa. On ma tutaj bardzo ważny komunikat.
Kochani,
specjalny.
Ten sam Bóg, który dotknął Piotra, jest także tutaj. Spędzimy jeszcze chwilę czasu. Ja wiem, że już jest dosyć późno, ale nie warto wychodzić, jeśli Bóg dotyka dzisiaj twojego serca. Będziemy modlić się do tego żywego Boga. Powstańmy, proszę. Jeśli potrzebujesz modlitwy, za chwilę starsi tego kościoła, pastorzy obecni tutaj, liderzy grup, liderzy służby modlitwy wyjdą tutaj do przodu, będą modlić się razem z tobą. Bóg jest żywym Bogiem. Jezus Chrystus jest tutaj i jest taki sam. Ten sam Jezus, który przyszedł do Piotra, jest tutaj. To jest ten sam. On ma tę samą moc, tę samą miłość do nas. Możemy wołać do Niego.